zapraszamy na audycję cykliczną Szukając Słowa Bożego. I korzystamy oczywiście tutaj z liturgii słowa. Będziemy ją rozważać na najbliższą niedzielę, 28 niedziela okresu zwykłego, rok A. Przypomnijmy tutaj pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza, 25 rozdział, 6 do 10 wers. Drugie czytanie z listu świętego Pawła do Filipian, 4 rozdział, 12, 14, 19, 20 wers. I Ewangelia według świętego Mateusza, 22 rozdział i od 1 do 14, jeśli chodzi o wers. A teraz nasza modlitwa do Ducha Świętego. Przybądź, Duchu Święty, Duchu Światłości i Miłości. Oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca. Przybądź, Duchu Święty, prosimy, bądź z nami w czasie rozważań nad Słowem Bożym, które do nas przychodzi. I wzgłębiamy się w lekturę Pisma Świętego, 28 niedziela zwykła. Czytanie jest Księgi proroka Izajasza, Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł i powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Usłyszany tekst proroka Izajasza, proroka tak bardzo ważnego dla narodu, plemiona wybranego dla Izraela, przedstawia nam ucztę, ale ucztę szczególną, specjalną. Nie jest to uczta tylko jakoś, prawda, rozumiana w kontekście przyjęcia jakiejś, możemy powiedzieć teraz, uczty weselnej, przyjęcia weselnego czy jakiegoś innego bankietu, ale jest to przedstawienie uczty mesjańskiej, jaką Pan Zastępów przygotował na wysokiej górze w Jeruzalem. Chodzi więc o wspaniałą ucztę z obfitością potraw, które dają właśnie co? Dają nam obietnicę życia bez lęku, bez obawy głodu. Tak jak uczta ta materialna jest takim zapewnieniem, że możemy być spokojni, możemy być bezpieczni, bo mamy pokarm. Pokarm, którego jest dostatek, a nawet w jakiś sposób w nadmiarze. Możemy być spokojni o nasze to życie fizyczne, że nasze ciało będzie, prawda, wzmocnione, dokarmione, że będzie zabezpieczone na przyszłość, gdyby były jakieś braki, że wreszcie nie mamy przed sobą strasznej tutaj, prawda, obawy, lęku przed głodem. Wiemy, że dla każdych narodów, szczególnie dla ludów Dalekiego Wschodu, słowo obfitość kojarzyło się właśnie z nie z przesytem, nie może jak dla nas w Europie Zachodniej z tym, że wyrzucamy, prawda, dużo rzeczy potrzebnych do kosza, dużo żywności marnujemy, ale obfitość oznaczała mieć zabezpieczoną, że tak powiem, przyszłość, mieć zabezpieczony byt. To znaczy, że widma głodu nie będzie, będę mógł, prawda, spokojnie żyć, będę mógł spokojnie też utrzymywać swoją rodzinę, najbliższych. Pamiętajmy, że to jest kontekst dzieci, rodziny. Nigdy tutaj nie myślimy o człowieku wschodu, o Izraelicie, tym bardziej, że to jest osoba samotna, zamknięta, egoistyczna. Zawsze tutaj mamy to, ten kontekst wspólnoty, rodziny, nie powiem plemienia, ale właśnie jakiejś takiej społeczności szerszej, która dzieliła się tym, co miała, dzieliła się także pożywieniem. I więc ta uczta to obietnica czegoś więcej. Nie braku lęku przed głodem, nie braku lęku przed tym, że będziemy osłabieni fizycznie, bo nie mamy pokarmu, ale właśnie tutaj braku lęku przed tym, że Pan Bóg o nas nie pamięta, że nie będziemy przez Niego, prawda, kochani, nie będziemy w Jego rękach. Ta uczta, która jest ustanowiona przez Pana, i tu możemy śmiało to rozumieć, dla wszystkich narodów, dla wszystkich, lepiej powiedzieć, ludów, także i dla tych, które do tej pory właśnie nie miały tej sposobności, by spotkać się z Panem, by kontemplować Jego wielkość, Jego miłość, Jego szczególność. Jest teraz nowy czas. Pan przygotowuje ucztę dla wszystkich, bo odsłania swoje oblicze, możemy w nie patrzeć, możemy je kontemplować, to oblicze, które było przecież zasłonięte. I ten sam prorok, autor natchniony w księdze Izajasza właśnie pisze: w ów dzień stanie otworem, droga z Egiptu do Asyrii. Asyria przyjdzie do Egiptu, a Egipt do Asyrii, lecz Egipt służyć będzie Asyrii. W ów dzień Izrael jako trzeci kraj z Egiptem i Asyrią będzie błogosławieństwem pośrodku ziemi. Pan zastępów pobłogosławi mu mówiąc: błogosławiony niech będzie Egipt, mój lud, Asyria, dzieło moich rąk, i Izrael, moje dziedzictwo. Czyż może być coś wspanialszego dla właśnie tych, którzy żyli w tamtych czasach, czytając to słowo? To było niesamowite zapewnienie pokoju, spokoju, ładu, pojednania. Bo przecież te odwieczne kraje zwalczające się, Egipt, który pochłonął przecież Izraelitów, był okupantem, prawda, Asyria i tak dalej, te potężne, można powiedzieć, rywalizujące, ścierające się kraje, mocarstwa żyją w tej, no w tym takiej, tej harmonii, której zapewnieniem, podstawą jest błogosławieństwo Boga. Błogosławiony niech będzie Egipt, mój Bóg, dzieło moich rąk, Izrael, moje dziedzictwo. Pan Bóg przezwycięża bowiem śmierć, będącą ostatnim nieprzyjacielem strąconym w przepaść. On otrze każdą łzę z oblicza narodów. Pan Bóg zwycięża śmierć. Wiemy, już teraz wiemy to, jesteśmy przecież mądrzejsi o tajemnicę zbawienia, tajemnicę odkupienia, misterium zbawienia, że właśnie Jezus Chrystus, Syn Boży, na śmierć, na krzyżu pokonał śmierć, pokonał piekło, pokonał szatana, zmartwychwstając dał nam życie wieczne. My już jesteśmy w tej drugiej części, dlatego też patrzymy na Stary Testament z takimi bardziej radosnymi, otwartymi oczyma i rozumiemy już, co oznacza ta uczta, którą przygotował Pan. Przedmiot długiej i bolesnej nadziei Izraela, który był narodem Boga i jego dziedzictwem, okazała się zbudowana na tym właśnie silnym zapewnieniu, fundamencie. Dlatego też Izrael będzie mógł wyrazić tą wielką swoją radość, bo Bóg jeszcze raz pokazał swoją potęgę, swoją sprawiedliwość, ale co najważniejsze, swoją wierność danemu słowu. Mimo długiego czasu oczekiwania, słowo stało się ciałem. Słowo się wypełniło, słowo się spełniło. I z drugiej strony jednak patrzymy, że ten, kto trwa, jak mówi prorok Izajasz, w swojej pysze, w takim zadufaniu, jak Moab, tutaj przytoczony w 25 rozdziale, nie będzie mógł uczestniczyć w tej mesjańskiej uczcie. Jest przygotowana dla wszystkich. Ta możliwość uczestniczenia, zaproszenia jest rozciągnięta dla wszystkich pod warunkiem, że będzie to przyjście w pokorze, przyjście spokojem, przyjście z tym zawierzeniem Panu Bogu, że to On jest dawcą wszystkiego i wszystkim. Dlatego potrzebna jest skromność, nie pycha, potrzebna jest wrażliwość, nie zapalczywość, potrzebna jest prostota, a nie zakłamanie. To jest uczta, którą przygotował Pan. Prorok Izajasz o tym bardzo mocno zapewnia. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony i być sytym i głód cierpieć, korzystać z obfitości, doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. raz kolejny święty Paweł nas zaskakuje, a zarazem umacnia w tym, co ciągle mówi. Został apostołem, został uczniem Chrystusa, bo Chrystus go dotknął, bo Chrystus otworzył mu oczy, bo otrzymał od niego łaskę. I dzisiaj tak bardzo pewnie, ale my to rozumiemy, bo Paweł tak może powiedzieć, mówi do swoich uczniów, mówi do swoich umiłowanych, tym razem do tych, którzy mieszkają w Filipii, do Filipian: bracia, umiem cierpieć biedę, umiem korzystać z obfitości. Czyli można powiedzieć, jestem człowiekiem dojrzałym. Ani bieda mnie nie przygniata, nie przeraża, ani też obfitość nie zaślepia moich oczu. Także to wspaniałe wyrażenie. Umiem to, bo właśnie jestem, nie to, że wyuczyłem się tego, nie to, że jestem tutaj taki roztropny, bo jestem, nie. Bo to właśnie Pan mi oświecił. To właśnie jest owocem mojego nawrócenia. Paweł rozpoczyna ten fragment, zauważmy, sięgając po te antonimy, przeciwne znaczeniowo pojęcia, które tak nas właśnie budzą, prawda? To jak podobnie jak w tej kolędzie, Bóg się rodzi, moc truchleje, prawda? Tak samo i tu biedny, bogaty, nasycony, głodny, obfitujący, cierpiący niedostatek, czyli obejmuje co? Ogół doświadczeń swojego życia. Wszystkie doświadczenia. Paweł niejednokrotnie powie, że wyliczy, i to nie będzie jakaś jego lamentacja, jakaś jego słabość, nie będzie jakieś robienie tutaj wymówek, ale powie o tym, że cierpiał za Ewangelię. Dokładnie wypowie liczbę razów, uderzeń, które zniósł dla Ewangelii. Nie po to, by się chwalił, nie po to, by narzekał, ale po to, by potwierdzić jej wagę, jej wrażliwość, jej ważność i że to wszystko robił i czyni dla Chrystusa, którego odnalazł, który go pozyskał, którego, jak to, prawda, ktoś tak pięknie opisywał, że niczym tego właśnie takiego małego, zmokłego gdzieś, prawda, kota w tym koszyku, tam właśnie w Antiochii gdzieś przyprowadził, uratował, wyciągnął, prawda, z tej, można powiedzieć, pustki niewiary, z tej ślepoty, bo wiemy, że stracił wzrok na jakiś czas, żeby więcej widzieć, żeby więcej doświadczyć, żeby stać się potem mężem dojrzałym. I wyznaje jeszcze dalej: do wszystkich warunków jestem zaprawiony. Dodaje jednak, że te zostały przygotowane i są pod kontrolą tego, który mnie umacnia. Czyli jestem zaprawiony, ale nie dlatego, że ja jestem wielki Paweł, nawrócony Szaweł, że miałem takich, a nie innych rodziców, że byłem uczniem, otóż też to wiemy, Gamaliela, że znam prawo, że jestem obywatelem rzymskim, że umiem posługiwać się mieczem, że umiem pracować, umiem tkać, umiem wiele rzeczy. Nie. Jestem zaprawiony do wszystkich warunków, ale dlatego, że Bóg, Pan Chrystus mnie strzeże. Jestem pod kontrolą tego, który mnie umacnia. Który mnie umacnia. Pomyślmy, popatrzmy, jakże wspaniałe słowo. Jeżeli wierzę Panu Bogu, jeżeli wierzę Chrystusowi, jeżeli wierzę w to, że On mnie umacnia, do wszystkich warunków jestem zaprawiony. Czy trzeba czegoś innego, by to opisać? A więc Bóg jest wszystkim. Bóg jest wszystkim, ponad wszystko. Cokolwiek tutaj człowiek może sobie wyobrazić, On jest ponad tym i ktoś jest z Nim, kto się w Nim zanurza się we wszystkim. Powie nam także potem cytat święta Teresa z Avila: nic mnie nie trwoży, nic mnie nie niepokoi, Bóg mi wystarcza. Jednak życie w całym swoim wymiarze nie wyklucza też i udręki. I popatrzmy ten fragment skierowany do Filipian, którzy uczestniczą poprzez te informacje w cierpieniach Pawła, udzielają mu też pomocy, to zauważmy, że ta pomoc udzielana Pawłowi zarazem staje się takim właśnie wdzięczną, jak mamy dalej, wonią, ofiarą przyjemną, miłą Bogu. Bóg zaś, powie Paweł, który jest nie do prześcignięcia w obdarowywaniu, zaspokoi w Chrystusie Jezusie każdą potrzebę Filipian, ale także my dzisiaj powiemy Polaków, Słowaków, Węgrów, Unię Europejską, jeśli chodzi o ludzi, według swego bogactwa niezrównanej hojności. Zatem też ta końcówka, ten taki akord końcowy: Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Ale pamiętajmy, musi być to zapewnienie, że właśnie ci, którzy są Chrystusem, zanurzeni w Nim, mają świadomość zjednoczenia i to, że On przychodzi pierwszy, On daje swoją miłość, nie mają potrzeby, by się obawiać. Są takie piękne kanony, nic się nie trap, nikt się nie lękaj, Bóg sam wystarczy, prawda, w Teze. Przepiękne takie te wersety śpiewane, można powiedzieć od cichości do głośności, do nieskończoności. O nic się nie martw, nic się nie lękaj, Bóg jest i tak dalej. Czy Pan jest mocą swojego ludu? To wszystko po to, by niejako nam wbijać ciągle do głowy, że tylko w Bogu, tylko z Bogiem, nie tylko, że życie ma sens, ale i zrozumienie tego, dlaczego dobro, dlaczego zło jest, dlaczego obfitość doświadczam i dzięki Bogu, która nie przewraca mi w głowie, ale dlaczego też i może były stany pewnej biedy, czy tej biedy fizycznej, czy umysłowej, czy jakoś psychicznej, że nie mogłem objąć, zrozumieć. To wszystko jest potrzebne i ma sens, jeżeli jest połączone w związek, w zaufaniu z Panem Bogiem, Panu Bogu, Chrystusowi z Chrystusem. Jeżeli tego nie ma, rzeczywiście jestem tym, który może powiedzieć, że bieda mnie przybiła, bo nie umiem cierpieć biedy, bo ona mnie niszczy. Nie umiem korzystać z obfitości, bo dostaję, mówimy, małpiego rozumu, bo opieram się tylko na sobie. Z Panem Bogiem potrafię znieść to, potrafię przyjąć i to. Jestem po prostu człowiekiem zrównoważonym duchowo, emocjonalnie też. Umiem się zachować przy tych różnych kolejach losu. Dlatego też święty Paweł dzisiaj tak pięknie nas wzmacnia, mówiąc o sobie, mówi do nas, jak mamy żyć. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite, wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługę i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Jakże obfite te słowa, treść i przesłanie, które święty Mateusz z skrzętnie zapamiętał i zapisał tę przypowieść, właśnie również charakteryzuje ten motyw przewodni naszych rozważań, a więc uczta. Uczta, którą przygotował Bóg, którą zapowiedział w Starym Testamencie, którą też unaocznił nam w Nowym, a więc uczta, zaproszenie do Królestwa Niebieskiego, możliwość zbawienia, możliwość wejścia do wieczności, ale pod warunkami pewnymi, które my zaproszeni musimy spełnić. Po pierwsze odpowiedzieć na zaproszenie, po drugie mieć, mówimy, odpowiedni strój i po trzecie też zrozumieć, że samo powołanie nie jest tylko już tym prostym biletem, by wejść do Królestwa Niebieskiego, do wieczności, do świętości, do nieba, bo jeszcze trzeba zasłużyć na to, żebyśmy byli właśnie wybranymi, a więc, że tak powiem, zauważonymi, wyciągniętymi, właściwie ubranymi, przygotowanymi na to, by być na tej wiecznej uczcie. Tę przypowieść Pan Jezus mówił słuchaczom gdzie? No właśnie w Jerozolimie, w Wigilię swojej męki i śmierci. Tutaj Królestwo Niebieskie, bardzo prosto mówi Chrystus, jest podobne do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. To dało się zrozumieć bardzo jasno. Kiedy było wszystko przygotowane, rozumiemy też, posyła sługi, aby zaprosić zaproszonych, czyli powołać powołanych. Zaprosić zaproszonych znaczy zaprosić tych, którzy byli w tym planie uczty, w tym planie weselnym. To nie byli przypadkowi weselnicy. Zresztą popatrzmy również i my, to jest przykład oczywiście nie do końca kulejący, ale nie zapraszamy na spotkanie przy stole po przyjęciu sakramentu małżeństwa ludzi przypadkowych. Ba, nawet patrzymy na więzy pokrewieństwa, gdzieś tam dalszą rodzinę zostawiamy. Patrzymy najbliżsi, a więc siostry, bracia, kuzyni, kuzynki, wujkowie, dziadkowie, prawda, przyjaciele też, sąsiedzi z pracy i tak dalej. Więc nie ma tu przypadkowych ludzi. Powołać powołanych. Tak to dokładnie brzmi w języku greckim. Być może właśnie Pan Jezus chce także podkreślić, że ta lista gości jest napisana, przygotowana przez króla, którzy z określonych względów są zaproszeni. Pozostaje jednak oczywiste, że głównym tytułem zaproszenia jest co? Nie pochodzenie, nie bliskość pokrewieństwa, nie atrakcyjność, nie nawet bogactwo prezentów, które mogą dać, prawda, nie w takim kluczu, a zaproś tego, bo on, prawda, da ci w prezencie serwis stołowy albo 5 odkurzaczy, ale właśnie tutaj jest uznanie i łaskawość króla. To król wybiera, to on obdarza uznaniem i to on dotyka swoją łaskawością. Ale co zdumiewa nas, popatrzmy, zignorowanie zaproszenia. No coś nielogicznego. Przecież jak można by było, prawda? Wszystko przygotowane. Wiemy, że król jest wspaniałym królem, że na pewno nie oszczędza na cateringu, można powiedzieć, że będzie wszystko pięknie przygotowane, bo jest królem znanym, bogatym. Ta uczta będzie wspaniała, no bo możemy się domyślać, a jednak nie korzystamy z tego pięknego, jasnego zaproszenia. Powód? No, na pierwszy rzut oka, tak się mówi, choć to jest chyba nie jedyny, jest ta nasza wolna wola zaproszonych. Wolna wola, popatrzmy, aż do takiej granicy, a właściwie absurdu, że człowiek przez tą wolną wolę może nie skorzystać z takiego zaproszenia, bo nie chce, bo mi się tak chce, bo nie chce iść na ucztę. To byśmy powiedzieli, ktoś dostaje, prawda, jakiś tam voucher, zaproszenie, bilet na jakąś pielgrzymkę, na wyprawę dookoła świata. Nic go nie kosztuje. Zaproszony dostał taki gadżet. Nie gadżet, tylko taki właśnie bilet specjalny. I mówi, nie chcę, bo tak mi się podoba. Nie będę jechał. Wiemy, co byśmy zaraz popatrzyli na takiego człowieka i albo mrugnęli porozumiewawczo do kogoś okiem, albo się puknęli w czoło. Tu jednak ta wolna wola jest obecna. Wolna wola oczywiście zaproszonych. Niektórzy oczywiście się tam tłumaczą, że mają inne sprawy pilne i tak dalej, że nie mają czasu. No tak najczęściej mówimy, nie mam czasu, albo obiecałem komuś coś, ale to też widzimy, że to też jest jakieś niepoważne tłumaczenie. Inni z kolei mówią też, no, pokazują coś gorszego. Nie to, że nawet wykręcają się, mówią nie, to jeszcze znieważają wysłanników króla. Prawda? I nawet ich zabijają. No to już jest szczyt, no brakuje słów. No bo nie tylko, że mówią nie, wykręcają się, ale nawet poniżają, biją i zabijają tych, którzy ich przyszli zaprosić. U tych drugich zauważmy, że jest bardzo mocna nie tylko niechęć w odniesieniu do tego, który zaprasza, ale nawet nienawiść, która pcha do przemocy. Bo to nienawiść powoduje przemoc. Pierwszy jest nienawiść, a potem czyn. Nieodwrotnie, także czyn zły, a potem nienawidzę. Nie. Przyczyna i skutek. Dlatego tak nienawiść jest straszną rzeczą. Tak nienawiść jest taką potrawką, ulubionym takim sorbetem, prawda, złego ducha szatana. On się tym karmi najszybciej. Tak jak mówią znawcy, lekarze, że nowotwór karmi się właśnie cukrem, prawda, który komórki pochłaniają. Tak samo i właśnie zły karmi się najszybciej właśnie nienawiścią. Na tym on buduje swoje sieci, na to on też, na tym buduje swój plan zniszczenia człowieka, oderwania go od Boga. A więc nienawiść, a potem czyn straszny, zabójstwo. I król na ten akt barbarzyństwa również, słuchajmy to, patrzmy, reaguje z wielką surowością. I tutaj rozpoczyna się druga część przypowieści, którą czytamy w całości. Widzimy teraz całkowicie inne oblicze króla, jakie okazywał tym pierwszym zaproszonym, ale którzy mówili zaproszeni, ale powiedzieli nie chcemy, bo i tak dalej. Teraz jest drugie oblicze króla. Otóż co robi? Nie, że rozprasza ucztę, zamyka, prawda, bramy i nie wiem, każe to wyrzucić wszystko przygotowane jedzenie, nie wiem, gdzieś psom czy innym zwierzętom. Nie, rozszerza swoje zaproszenie i kieruje ją do wszystkich napotkanych. Tutaj nie ma, że bliscy, znajomi i wybrani. Nie. Źli i dobrzy są zaproszeni. A więc przypowieść nam pokazuje, że serce ojca, który sprawia właśnie, i tutaj wiemy, dlaczego tak się dzieje, czemu zaprasza złych i dobrych, bo wiemy już to, co powie święty Mateusz w 5 rozdziale, że słońce, on sprawia, Bóg, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. A więc uczta zmienia się z tego charakteru elitarnego, wybranego, tylko dla najlepszych, tylko dla wybranych, zmienia się na, można powiedzieć, taki przyjęcie, piknik dla wszystkich, którzy chcą wejść, którzy chcą się posilić, którzy chcą się dać zaprosić. No więc bardzo szybko możemy sobie wyobrazić, ta sala czy ta przestrzeń napełnia się biesiadnikami. I mamy tutaj trzeci podpunkt, albo trzecią tą odsłonę, możemy powiedzieć tą numer 3. Król przygląda się zaproszonym powoli, można powiedzieć, prawda, swoim tym okiem królewskim, okiem znawcy, okiem mistrza, okiem oceniającego, i wśród biesiadników znajduje tego, który nie ma odpowiedniego stroju, no nie umie się zachować, nie pasuje do reszty, nie umiał wyczuć sytuacji, prawda? Wiemy nieraz, jak człowiek się może, mówimy, niezręcznie czuć, że no źle się ubrał, prawda, gdzieś. No gdzieś był na tych spotkaniach jakichś tam, prawda, dyplomatycznych czy jakichś tam koncertowych, są wymagane garnitury albo nawet fraki, a ktoś przychodzi, nagle się pojawia w dresie, prawda, z kapuzą, z białą albo czerwoną, albo w jakimś innym stroju, prawda, w dżinsach i w adidasach, sportowym stroju jakimś. Źle się czuje, wszyscy patrzą na niego, on patrzy, no i wiadomo, tak samo i ten wszedł źle, nieprzygotowany, nieodpowiednio przygotowany na okoliczność. I tutaj to oczywiście zastanawia i budzi pytania, dlaczego akurat ten jeden został zauważony, ale tutaj wiemy dalej, że na wschodzie król, oprócz tego, że zapraszał gości, to jeszcze oprócz tego dawał im szaty. Więc to też musimy sobie dopowiedzieć, bo że u nas tak nie ma. Zapraszamy kogoś, ale ktoś się sam ubiera w to, co ma. A wschodni zwyczaj był taki, że oprócz weselnego zaproszenia na ucztę dostawał szaty, żeby się ładnie komponowywał w resztę. A ten dostał te szaty, ale je nie ubrał. Powiedział: królu, mi się tak podoba, ja nie będę słuchał twoich tam warunków, prawda, twoich ustaleń, zwyczaju, tradycji, po co mi tam szaty? No i przyszedł w tym, co miał, odrzucił ofiarowany mu strój, a więc odrzucił gest gospodarza, co wreszcie sprawiło, że został wyrzucony z uczty. A więc ile tutaj myśli i wreszcie też akord kończący ten fragment Ewangelii, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Chciejmy to teraz jeszcze raz zrozumieć i przyjąć do naszego życia. Mamy szansę, jesteśmy powołani. Zbawienie jest nam dane na wyciągnięcie ręki. Pan Bóg o nas myślał od początku, od naszego poczęcia stworzenia mamy to zaproszenie, mamy ten bilet, mamy tutaj, prawda, to miejsce, ale możemy w wolnej woli odpowiedzieć nie na zaproszenie. Możemy nie stać się powołanymi, nie stać się wybranymi i zmarnować to powołanie na ucztę, powołanie do świętości, powołanie do życia przyjaźni, miłości z Bogiem, o którym mówimy tak dużo, a tak mało wiemy, bo jeszcze nie mamy pełni poznania, bo jeszcze nie rozumiemy, co znaczy ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, co Bóg nam przygotował. Ale to możliwość, to zaproszenie wciąż aktualne posiadamy. Zanim telefony, z dzieleniem się też doświadczeniem tego słowa, które słyszymy, jeszcze fragment słów wystąpienia świętego Ambrożego z Mediolanu, nauczyciela świętego Augustyna: przyjdź, Panie, ponieważ tylko Ty możesz sprawić, że powróci zagubiona owca, że przestanie się smucić te, od których się oddaliłeś. Również i one rozradują się z powrotu grzesznika. Przyjdź i pomóż realizować dzieło zbawienia na ziemi, a radości w niebie. Przyjmij mnie od Sary, nie od Sary, ale od Maryi, ponieważ jest ona nie tylko niepokalaną dziewicą, ale dzięki łasce jako dziewica jest zachowana od wszelkiej skazy grzechu. Zanieś mnie na krzyż, który zabłąkanym daje zbawienie. W nim, Panie, tylko umęczeni znajdują odpocznienie. W nim tylko odzyskają życie ci, którzy umierają. I zapraszamy do telefonów 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56 Polska Południowa, zagranica 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66 Przypomnę, rozważamy teksty liturgiczne na 28 niedzielę zwykłą w roku A, czyli na najbliższą niedzielę, 15 dzień października.
Królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą. Błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi. Błogosławieni, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
I rozmawiamy, odbieramy telefony, 5 minut po godzinie 19. Bardzo proszę, słuchamy.
Jest... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie Krzysztofie, witamy.
Ojcze Januszu, no i kochana rodzino Radia Maria, no. Więc właśnie te czytania na tą najbliższą niedzielę, która tak się bardzo zbiega z tym wyborem naszego świętego Ojca Świętego, no one są tak szalenie przemawiające do wyobraźni, że można zgubić jedną rzecz, bo właściwie jestem przekonany, że autor natchniony, sam Duch Święty, nam to wszystko pokazuje po to, żeby nam pokazać ten głęboki wymiar, że tak powiem, mistyczny. O przeżycie to kto by nam mógł wyjaśnić? Katarzyna Sieneńska, Teresa z Akwilii, prawda, Faustyna Kowalska, no one, te kobiety, te święte osoby, one to przeżywały niesamowicie i w tych właśnie perykopach jest zaproszenie dla nas. Ale może jeszcze właśnie wykorzystam to siedzenie przy stole i to ucztowanie. Kończy się to stulecie znaczy fatimskie. I to jest dla mnie takie niesamowite wspomnienie, jak pojechałem masę lat temu z żoną i z córką na południe Włoch, tam na zaślubiny takiej naszej przyjaciółki z Osservatore Romano, ona tam tymi zdjęciami dyrygowała, i wracając powrotem na północ Sardynii, wysiedliśmy z pociągu w Sassari. Bo tam kiedyś ktoś z tych młodych zostawił adres w Krakowie, jak tam kiedyś w życiu będziesz chciał, to odwiedź nas w Sassari. Ja powiedziałem, chyba to mi się w życiu nie trafi. A jednak się trafiło, poszliśmy do tego domu i proszę sobie wyobrazić, w starym, pięknym domu historycznym, w ogóle wspaniałym salonie, no jest przygotowany obiad. Ale nic by tu nie było takiego dziwnego, gdyby nie to, że capo tavola, czyli ten przewodniczący tego spotkania przy stole, w pewnym momencie do nas mówi, bo to nim jak to się stało, że myśmy zaczęli mówić o tym, że na Ojca Świętego był ten zamach. I on mówi, w tym mieszkaniu, tutaj, w tym salonie, urodził się, modlił się, wzrastał Francesco Crucitti, ten właśnie chirurg, któremu właściwie ja osobiście sobie nie wyobrażam życia, gdyby on nie uratował Ojca Świętego. Nie wiem, jakby świat w ogóle poszedł do przodu. I teraz, ten różaniec, tam odmawiano od dziecka tego właśnie Franciszka, który potem odwiedził nawet Jasną Górę, żeby podziękować, że papieża operował, spowodował właśnie, że zupełnie ukierunkowanie na tą górę, gdzie spoczęła ręka Pana, miało jakiś bardzo konkretny i taki właśnie wymiar, no niesamowity. Także no dla mnie to jest właśnie Fatima. Dotknięcie właśnie tych realiów, tych konkretów i posłuchanie, że oni tam w tym dialekcie na Sardynii, jak mówili litanie, to oni mówili, nie mówili ora pro nobis, tylko mówili ora pro nea. To sobie zapamiętałem. I to właśnie to jest to zaproszenie na ucztę, które jest tylko pretekstem, które jest tylko zaproszeniem, jak ojciec nam to pięknie w tej ostatniej części tłumaczył, do tego, do czego ostatecznie my jesteśmy jakoś powołani. Dlatego mówię, tym fatimskim i tym mistycznym akcentem chciałem się bardzo gorąco z całą rodziną Radia Maryja podzielić, żeby to, żeby był ten obrok duchowy, żebyśmy w niedzielę
tak mogli jest. Przeżyć, bo to jest kolejna niedziela, kolejne spotkanie ze Słowem Bożym, które ma nas ożywiać. Panie Krzysztofie, dziękuję, tylko powiem też, że no, cała ta sytuacja po zamachu, kiedy właściwie on zdążył do kliniki w ciągu kilkunastu minut, prawda?
Ale ten lekarz tam już czekał ubrany, ojcze Januszu.
Wiem, ale nie, bo ten profesor właśnie był i słyszał przez radio, że jest zamach i mówi tak, jakby kierowcy czuli, że to jest on i puszczali go pierwszeństwo, ustępowali. Też taką...
No ale jak Matka Boża w ogóle sobie wychowywała od dziecka tego,
chirurga,
który potwierdzi jej objawienia fatimskie.
Tak jest. Panie
Krzysztofie, to, że uratuje życie papieża.
Dziękuję tego... bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Idźmy jeszcze w drugą jakąś myśl, którą Pan nam tutaj też przywołał. Taką refleksję, reminiscencję. Bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże, Renata.
Witamy.
Ojcze, ja do tej Ewangelii, ja miałam kiedyś taki przypadek. Poszłam do komunii w niedzielę i po tej komunii zabrałam się od razu do robienia obiadu. A potem usiadłam sobie na telewizor, na familiadę. Ledwie usiadłam, słyszę takie natchnienie. Nie masz czci ani szacunku. Czyli Bogu zależy chyba na tym, żeby zależy na tym, czy człowiek jest dobry albo zły, tylko mu chodzi o oddanie chwały, o adorowanie go chyba na gorąco, a nie na bezmyślnym przyjmowaniu go. Ojcze, jeżeli już jestem przy telefonie, Jan Paweł II wciąż chce przekroczyć próg nadziei i pisze, że zbawienie polega na interwencji Bożej i wyzwoleniu od zła, a życie wieczne polega na tym, że kto ma syna, albo kto widzi syna, ma życie wieczne.
No, oczywiście tutaj tyle. Mamy słowa, które nas jakoś zachęcają, napędzają naszą taką duchową wyobraźnię, natomiast, że tak powiem, życie człowieka powinno być tym bukietem pełnym żywych kwiatów. Znaczy każdy kwiat ma tutaj swój wymiar, tak jak ma wygląd, kolor, zapach, prawda? Tak samo i tutaj te przeróżne sfery zawsze powinny być tym skierowane do Pana Boga, więc nie tylko to, że przyjmuję, dobrze, że wielbię, dobrze, że się modlę, dobrze, że myślę, dobrze, że są akty tak zwane strzeliste. Wszystko to jest tym wielkim, jednym bukietem, który winien być ofiarowany Panu Bogu, Stwórcy, którego do końca nie pojmujemy, bo przecież On jest nad nami wszystkimi. Natomiast chcemy jedno zrozumieć, że chce dla nas szczęścia i to szczęścia, które nie ma końca. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina się kłania. Tak króciutko po usłyszeniu tych słów, szczególnie z Ewangelii Świętej, to człowiek taki przerażona poczułam się, bo jednak jak można naszą wolną wolą zaprzątać się w tych ziemskich sprawach. Skoro tamten zajęty tam poleciał, to nasze całe życie, prawda? Jak trzeba być czujnym, jak bacznym, no dosłownie tak jak Maryja Fatimska do dzieci, które były jednak posłuszne i w Ewangelii Chrystus mówi, że jeśli nie staniecie się jako dzieci, więc to troszeczkę tak, no, bojaźliwym stałam się, bo można zgubić tą busolę i nie spotkać się z Chrystusem, a Chrystus nawet z oczyma miłosierdzia, dobroci zobaczy tego człowieka, który no, przyszedł zadowolony na ucztę, jakby nigdy nic, jak to się mówi, w tłumie się tam znajdzie, pobawi się, a Chrystus od razu spostrzegł i z jaką surowością, prawda, że jednak ta nasza dusza, nasze uczynki, nasze postępowanie będzie tak no, prześwietlone tym, że Chrystus, prawda, liczy się z naszą dobrą wolą, daje nam środki, Eucharystię, sakramenty. Tak się zastanawiam, czy wszystkie osoby ochrzczone będą godne tam znaleźć się na uczcie z Chrystusem, skoro no, na razie tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
No, myślę, że tutaj odpowiedź powołani, wybrani też nawiązujemy, chociaż mówimy, nie znamy głębi Bożego miłosierdzia. Natomiast nie możemy tutaj też bawić się w chowanego z Panem Bogiem i, prawda, mówiąc, że no, ja żyję jak chcę, a ty jesteś pełen miłosierdzia, więc jakoś się, prawda, mówiąc takim językiem, dogadamy czy porozumiemy, nie. Pan Bóg jest miłością miłosierną, ale również objawia swoją też oblicze sędziego sprawiedliwego, Stwórcę Wszechświata, więc tutaj nasza pełna powinna być pokora, staniecie w prawdzie oczywiście i jeżeli trzeba, to przemiana tego, co wymaga przemiany, wymiany, że tak powiem, na lepsze. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Może bym tak w trzech zdaniach powiedziała właśnie o tym, o tej Ewangelii. Chwalę Pana naszego, chwalę Pana wielkiego, który światu ogłasza i do stołu zaprasza. Chwalę Pana wielkiego, chwalę Pana naszego, który w każdej godzinie wszystko słyszy, co płynie. Chwalę Pana naszego, chwalę Pana wielkiego. Wśród anielskich przestworzy, kto zrozumie głos Boży. Dziękuję.
Dziękuję bardzo Pani Alicji. Pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, to co te też i psalmy pięknie mówią, prawda? Jaka jest potęga i moc i miłość, prawda, nie do przebrnięcia, miłość Pana Boga do człowieka, Stwórcy do stworzenia. I o tym można byłoby mówić, śpiewać, pewnie poezję, czy przytaczać przeróżnych autorów. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy.
Witamy.
Ojciec mówił o nienawiści, to jest cecha diabelska, ale ja się bardzo cieszę, że od tej modlitwy ubiegłą sobotę o pokój i wiarę. I naprawdę pokój jest dobry i potrzebny i cieszmy się z tego pokoju, że mamy na ziemi polski pokój, nie ma jakichś strzelanin i tak dalej. I wiara, przede wszystkim wiara w Pana Boga jest ważna. I myślę jeszcze na koniec, że na stulecie to zaśpiewamy Panu Bogu Tedeum. To tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję Pani Tereso. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Nie tylko ta modlitwa okalała Polskę do granic, ale także wychodziła poza granice, jak słyszeliśmy, świata, Azję, Japonię, wielu, wiele miejsc. I obcokrajowcy do tej modlitwy się oczywiście pięknie tutaj dołączali. To jest bardzo też no, godne zauważenia.
W górę swoje ręce, wywyższając imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam. Wznoszę w górę swoje ręce, wywyższając imię Twe. Bo wielkiś Ty
Podnoszę w górę swoje ręce, wywyższając imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam. Wznoszę w górę swoje ręce, wywyższając imię Twe.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewita.
Teraz zawsze.
Jadwiga z Pogórza. Proszę Ojca, to co powiem, to będzie może taką bardzo prozaiczną, przyziemną sprawą, ale jednak myślę, że ma jakieś znaczenie i że tego znaczenia ludzie w tej chwili nie dostrzegają i to mocno nie dostrzegają. To tak nigdy nie było wcześniej. Że strój, o stroju chciałam. Jak ludzie chodzą do kościoła na największą przecież ucztę, na mszę świętą ubrani, żeby tak się moment zastanowili, no i dołożyli trochę starań, żeby wyglądać porządniej. To jedno, a drugie, Ojcze, przyszło mi kiedyś do głowy, tylko się nie dodzwoniłam, zaraz po tej modlitwie różaniec do granic, że ten różaniec powinien być nie tylko przy granicach, ale w całej Polsce i może tak co miesiąc, siódmego, byśmy się zmobilizowali wszyscy, już nie jadąc nigdzie, tylko każdy tam, gdzie może w kościele, w domu. I po prostu powtórzyli tą modlitwę, bo to byłoby, nawet gdybyśmy codziennie powtarzali, to pewnie nie byłoby za dużo, bo właśnie tu przeczytałam objawienia Wakita i to, co kiedyś powiedziałam, pani powiedziała, że straszę, ja wcale nie straszę, Ojcze. Tu jest powiedziane, że ogień spali chyba, nie wiem, dużą część ludności. Jeśli się nie poprawi, a czy my się poprawiamy? Czy my się poprawiamy? Bóg zapłać, cześć Boże.
Bóg zapłać, dziękujemy, pozdrawiamy. Oczywiście zawsze chwalebna jest refleksja nad swoim życiem. Refleksja nad tym, czy właśnie ulega przemianie to, co należy przemienić. Czy jest mniej zła, więcej dobra. A ta inicjatywa modlitewna, zauważmy, tu nie było żadnego dekretu, tu nie było żadnego jakiegoś wskazania, prawda, nie wiem, Stolicy Świętej, ale po prostu inicjatywa, mówimy oddolna, inicjatywa ludzi, którzy zapragnęli pomodlić się w Święto Matki Bożej Różańcowej w dzień rocznicy zwycięstwa pod Lepanto, pomodlić się za Polskę, za ojczyznę, no i taki piękny, prawda, żywy, konkretny odbiór tego zaproszenia. Bardzo prosimy, słuchamy.
Witam serdecznie, pozdrawiam, Bogumiła z Lublina.
Witamy.
Ojcze, ja bym jeszcze podpowiedziała, to uzupełniła wypowiedź tej pani, jak ludzie chodzą w ogóle po ulicy, a nie tylko do kościoła. Przecież my reprezentujemy wiarę naszą poprzez ubiór, który jest dzisiaj tak wiele do naprawy. I do życzenia, tak jak to Matka Boża, film się kończy takim, i Matka Boża mówi, że właśnie smutne jest jej serce, bo widzi nieczystość w ubiorze i nieczystość w ogóle w postępowaniu, w życiu człowieka. I nie tylko do kościoła, ale naprawdę na co dzień. Kiedy byłam w Medjugorje, takie daje świadectwo już, nie wiem, w 2000 tam, drugim roku, właśnie ta Wicka mówiła o kobietach. Maria mówiła poprzez Wickę, że kobiety nie potrafią się ubrać, nie potrafią być, ale oczywiście nie wszystkie, bo to tak też nie można zaszeregować, ale jednak się zagubiły kobiety, poszły za modą, za wygodą, a nie za strojem skromnym i godnym. I ten ubiór właśnie poszedł w spodnie, tak strasznie dużo chodzi w getry, to przecież jest makabrycznie to wygląda. Jak ja też staram się jakoś reagować na to, mówić, uświadamiać po prostu, że to nie chodzi o modę. I także tu tylko po ulicy również, do kościoła również i i nieskromność jest Matka Boża, właśnie to nawrócenie. Jak ma się nasze nawrócenie objawić? Poprzez zmianę tego ubioru, poprzez zmianę stroju naszego przede wszystkim. Także apeluję, jeszcze tak uświadamiam kobietom, że zostawcie te spodnie. Jak to kobieta w spodniach wygląda?
Tu Pani Bogumiła, oczywiście, tylko to jest pewien wymiar, to jest pewien tylko element całości. Nie powiem, że on jest nieważny, nie. I to nie chodzi o to, że jak Cię widzą, tak Cię piszą, tylko właśnie strój świadczy, jak ja poważnie traktuję, prawda, sakrum. Czy ja mam świadomość, że, prawda, wchodzę w pewną przestrzeń. To, że właśnie obok nie są znajomi ludzie, że jest ich dużo, że się znamy, że może to są jakieś osiedla, czy jakaś wspólnota miasteczka, czy miejscowości, wcale mnie nie zwalnia od tego, że ja mogę właśnie się zachowywać jak na wycieczce, na pikniku. Zauważmy, jak my nieraz dbamy, prawda, żeby gdzieś tam w pracy, na jakimś tam spotkaniu dobrze wypaść, prawda, żebyśmy byli ubrani schludnie, ładnie, żebyśmy nie byli zbytnio, prawda, jacyś tacy nawet w tym ubraniu, prawda, awangardowi i tak dalej, a tutaj idąc do świątyni nie myślimy, bo powiemy, a no Pan Bóg wszystko przy... Nie, to nie jest tak, to jest oczywiście wymiar naszego też świadomego bycia chrześcijaninem i rzeczywiście wiele tutaj sobie do życzenia pozostaje, więc zgoda, ale myśląc o tym, nie zapominajmy o tamtym, dbając o ten szczegół, nie pozostawajmy też głusi na to, żeby też mieć i ten wewnętrzny, prawda, umiar wewnętrzny, też życiowy, też taki, no, to takie przygotowanie, a więc to te zewnętrzne ubranie i też czystą szatę mojego serca, mojej duszy, mojego przylgnięcia właśnie do Chrystusa. Te dwie rzeczy są bardzo ważne. Jak mówię, jedna drugiej nie wyklucza, albo jeszcze lepiej, jedna drugą wspiera. Uczta, którą przygotował nam Pan, życie wieczne, do którego zmierzamy przez życie nasze doczesne. To jest ten kierunek, to jest ta droga. Myślmy o tym, mówmy o tym naszym najbliższym czasem. Właśnie niedużo trzeba, takie tylko zasygnalizowanie, czasem tylko takie pomyślenie, jak, gdzie ja jestem, gdzie ja żyję. Ktoś kiedyś opowiadał, że wielki człowiek, czy wielki w sensie majętny, człowiek sukcesu, zaczął się zastanawiać właśnie, ile potrzeba mu w życiu tak naprawdę, w ilu łóżkach może spać na raz, ile obiadów może zjeść, w ilu samochodach może i podróżować. I zrozumiał właśnie, co jest najważniejsze. Do tego jeszcze doszło zdrowie, pomyślenie sobie, że przecież w każdej chwili mogę być wezwany przed oblicze Boga, by zdać sprawę ze swojego życia, ze swojego włodarstwa, co zabiorę, jakie kufry, jakie mieszki mogę, mówiąc obrazowo, włożyć do trumny. Z czym stanę przed obliczem Boga miłosiernego? I wtedy nasze myśli na pewno będą nas kierowały do tego, co w górze i do tego, co mówimy, jest wiarą w Boga, który jest miłością, który przygotował nam naprawdę wieczną ucztę, wieczną radość i nas do tego powołał. My musimy tylko odpowiedzieć, że jesteśmy, że chcemy być powołani, czyli do końca mówiąc, jak mówi Ewangelia z tej niedzieli, wybrani. Drodzy Państwo, dziękujemy za wszystkie telefony, które dzisiaj tworzyły przestrzeń audycji, szukając Słowa Bożego.